Na naszej antenie wraz z nami jest pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Szczęść Boże, witam panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze temat naszego spotkania Polska dla Polaków za granicą. Temat, który realizujemy w ramach naszego dzisiejszego spotkania podczas rozmów niedokończonych, zarówno w tej pierwszej części, podczas której podjęliśmy temat rozróżnienia pojęć pomiędzy Polonia a Polacy za granicą. Powiedzieliśmy także o tym, że poza granicami naszej ojczyzny mieszka około 20 milionów obywateli. 20 milionów Polaków, jakże liczna grupa osób, które mogą mieć jakże wielki wkład w budowanie obrazu naszej ojczyzny, wizerunku Polski poza granicami kraju. Wspomnieliśmy o tych głównych miejscach, do których emigrowała Polonia na przeciągu historii naszej ojczyzny. Pan minister wskazał te główne fale, kiedy to Polacy wyjeżdżali poza granicę Polski. Panie ministrze, to przez aktywność Polonii Polska jest w stanie w najbardziej efektywny sposób kształtować swój wizerunek za granicą. Każdy nasz rodak mieszkający poza ojczyzną to jeden honorowy ambasador naszego kraju, o czym pan minister wspominał, biorąc pod uwagę, że za granicą jest nas według różnych szacunków łącznie ponad 20 milionów, to jest to wielomilionowy korpus dyplomatyczny, można byłoby to w ten sposób ująć. Jakie działania są podejmowane, aby obraz Polski za granicą kreować w sposób najlepszy, walcząc z krzywdzącymi stereotypami, które gdzieniegdzie są powielane, gdzieniegdzie one jeszcze żyją? I jakie działania są, aby podkreślać bogactwo dziedzictwa historyczno-kulturowego Polski, naszej ojczyzny?
Och, tych działań jest bardzo dużo i one stały się priorytetem działań nowego rządu. Rzeczywiście przez ostatnie 30 lat, ja już nie mówię o sytuacji związanej z Polską Rzeczpospolitą Ludową, ale mówię już po przełomie roku 80-90. Przez te 30 lat różnie z tym bywało. Ten temat jest bardzo mocno akcentowany przez nasz rząd, ale przez poprzednie rządy był albo niedostatecznie akcentowany, albo wręcz lekceważony, albo także bywały takie przypadki, że działano z premedytacją przeciwskutecznie, tak, uprawiając tak zwaną pedagogikę wstydu, a więc umniejszając z premedytacją, używając różnych narzędzi i kulturalnych, i dyplomatycznych, naszą rolę, naszą pozytywną rolę w historii, naszą pozytywną rolę w historii XX wieku, to, że z okresu próby, z okresu, kiedy kraje, nasza cywilizacja mówiła takie moralne sprawdzam, a więc z okresu II wojny światowej Polska wyszła niemal nieskazitelnie. Znaczy jesteśmy krajem, który jeśli chodzi o swoją historię może nosić głowę bardzo wysoko. Może nosić głowę naprawdę będąc w czołówce krajów, które w sposób moralny prowadziły historię, stawały po stronie dobra, wybierały dobro, a nie zło. To niestety było później dewastowane, poczynając od okresu PRL, kiedy to wbrew własnej woli znaleźliśmy się po złej stronie żelaznej kurtyny w obozie komunistycznym, pod okupacją sowiecką de facto, tak, bo nie byliśmy tam żadnym partnerem, tylko nas wydano jako dar dla Józefa Stalina i dla Związku Sowieckiego. I tutaj przy współudziale, prawda, różnych aparatczyków, kolaborantów sowieckich Polska była. Nie, czyli krótko mówiąc, nie byliśmy obecni w debacie, jaka odbywała się w wolnym świecie. debacie, gdzie definiowano różne postawy, kto był dobry, kto był zły, kto się zasłużył, kto wręcz przeciwnie, kto był w obozie zwycięzców, a kto nie. Tam debatowano, tam pisano podręczniki, tam podsumowywano, kto jak się zachowywał, a my byliśmy nieobecni. Byliśmy za żelazną kurtyną, nie braliśmy udziału w tej debacie, a więc historię napisali za nas inni, nie dostrzegając ogromnego udziału Polski, zarówno polskich sił zbrojnych na Zachodzie, jak i polskiego państwa podziemnego, fenomenu, który był w zasadzie nieobecny w innych okupowanych krajach Europy, wreszcie również sił naszych na wschodzie. Jeśli byśmy to zsumowali, byliśmy jedną z kluczowych armii II wojny światowej. Tymczasem historia o nas milczy. Wręcz nawet jak czytamy o różnych wydarzeniach, no bezdyskusyjnie, których dokonali nasi żołnierze, przełamanie oporu niemieckiego na Półwyspie Apenińskim, zwycięstwo pod Monte Cassino, przełamanie kodu Enigma, wyzwolenie Belgii, Holandii, tak, udział w bitwie o Anglię, to my, Polacy, jesteśmy zgodnie z obiektywną prawdą, tak, przeświadczeni o naszym niezwykłym udziale w tych operacjach, ale gdybyśmy zapytali kogoś we Włoszech, w Holandii, w Belgii, w Wielkiej Brytanii, no to, to tutaj myślę, że odpowiedzi byłyby bardzo dla nas przykre. Nie byliśmy obecni przez 45 lat w tej debacie. Inni pisali za nas historię, tą historię interpretującą wydarzenia. Druga rzecz to okres po 90 roku, kiedy właśnie zamiast rzucić się do pracy w celu nadrobienia tych 45 lat PRL-owskich straconych w kontekście narracji historycznej, to tak naprawdę uprawiano pedagogikę wstydu. Na czym to polegało? Przede wszystkim to polegało na tym, aby pomniejszyć naszą dumę narodową, pomniejszyć naszą radość z sukcesów, z moralnego zachowania, pomniejszyć dumę Polaków z bycia Polakiem. Bycie Polakiem miało być czymś, proszę wybaczyć za kolokwializm na antenie tak szacownej rozgłości, ale czymś obciachowym, jak mówi młodzież, czymś wstydliwym, czymś powodującym, prawda, wstydliwe opuszczenie głowy w międzynarodowym towarzystwie. To oczywiście robiły środowiska rządzące Polską po 90 roku, środowiska związane z pewną redakcją na ulicy Czerskiej, lewicowo-liberalne, często bardzo dystansujące się od wspólnoty narodowej polskiej, od dumy z bycia Polakiem i chcącym zaszczepić tą pedagogikę wstydu u coraz to szerszych, w tym Polacy najgorsi, w tym Polacy. Ja pamiętam, jak przeglądałem kiedyś Gazetę Wyborczą i robiłem taką analizę, no to naprawdę można było numer po numerze znajdować takie tytuły, taki przekaz, że jesteśmy najgorsi w tym. Najwięcej śmieci u nas, najgorzej, najśmiecą, najbardziej niekulturalni, największa przemoc, największa i tak dalej. Dopiero jak człowiek pojeździ po świecie, to widzi, jak fenomenalnym krajem jest Polska, może to zweryfikować. No i jeśli chodzi o właśnie o te wszystkie kwestie, no to szacunek do kobiety, przestępczość pospolita, czystość na ulicach i tak dalej, no to we wszystkim my przodujemy, a wmawiano nam, że jesteśmy najgorsi. No i tu jakby jest kwestia takich podstaw, to psychologowie dziecięcy nawet mówią, jeżeli dziecku wmawiasz od pierwszego dnia jego życia, tego świadomego, że jest we wszystkim najgorszy i tak dalej, no to on będzie miał kompleksy, on będzie miał opory, żeby stawać się liderem, nie będzie wierzył we własne siły. No i to samo próbowano robić z Polską, to towarzystwo, prawda, związane z taką europejską rewolucją 68 roku i również ci nasi ich sojusznicy tutaj nadwiślańscy, którzy bardzo dystansowali się od właśnie tej dumy narodowej, wspólnoty, robili wszystko, żeby w ten sposób. Oczywiście to robiono również z historią. Jakie to są metody? To są na przykład takie metody, aby wynajdować pojedyncze negatywne historie i przedstawiać je publicznie i w kraju, i za granicą jako pewną powszechność. Tak? Jako pewną powszechność. I to tak naprawdę no tej operacji można by było się doszukiwać wszędzie. Na każdej tej... Byli szmalcownicy w czasie II wojny światowej? No byli, ale było ich naprawdę, biorąc pod uwagę skalę niemieckich represji i porównanie z innymi europejskimi krajami, no nieporównywalnie mniej niż w innych krajach. Więc zamiast ich wydobywać i wszędzie pokazywać, to jednak dobrze by było uczciwie spojrzeć na strukturę zachowania społeczeństwa polskiego w czasie momentu próby, w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej. A więc poczynając od tego, że od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej Polska była po stronie dobra, po stronie wolności, demokracji, świata zachodu, przeciwko totalitaryzmowi, przeciwko nazizmowi, przeciwko Niemcom, Hitlerowi, a inne kraje kolaborowały, tworzyły jakieś dziwne sojusze, etc., etc., nie włączały się w wojnę od pierwszego dnia, nie zatrzymywały umów sojuszniczych. No Polska tu była, zachowała się wzorowo. Ale wreszcie fenomen polskiego państwa podziemnego, nieporównywalnego tej skali działania, poświęcenia ludzi, samoorganizacji, głębokiej, żarliwej ideowości Polaków. Tego również nie było w innych okupowanych przez Niemców krajach. Pomoc Żydom, prawda, mimo różnych, prawda, nielojalności wcześniejszych, Polacy tutaj rzucili się, ryzykując własne życie, w pomoc Żydom i znów, zamiast to skutecznie pokazywać, że w Polsce, w przeciwieństwie do okupowanych przez Niemców krajów na zachodzie Europy, za pomoc Żydowi ryzykowało się życie własne i najbliższej rodziny, maleńkich dzieci. Było mnóstwo Polaków, którzy dla ratowania Żydów ryzykowali życie swoich maleńkich dzieci i się czasem nie udawało, i nawet często się nie udawało, i mamy przykłady przecież Polaków palonych przez Niemców żywcem razem z swoimi maleńkimi dziećmi za pomoc obcym niekiedy ludziom, Żydom, tak? W innych krajach za ewentualną pomoc Żydowi był, uwaga, na przykład tak jak w Holandii zwana wielu naszym słuchaczom książka Pamiętniki Anny Frank, kiedy Anna Frank, czyli żydowska dziewczynka ukrywająca się w okupowanej przez Niemców Holandii, została w końcu, trafiła w niemieckie ręce. Rodzina, która ją ukrywała, wiecie państwo, jak została ukarana, otrzymała mandat za niezarejestrowanego lokatora. Czyli zobaczcie państwo, mandat za niezarejestrowanego lokatora, a pomimo tego, czyli takie ryzyko, powiedzmy śmieszne w kontekście perspektywy uratowania komuś życia, a pomimo tego uratowano tam Żydów mniej niż w kraju, w którym za jakąkolwiek pomoc Żydowi, nawet podanie mu kromki chleba, była kara śmierci dla pomagającego i dla całej jego rodziny z maleńkimi dziećmi włącznie. A tu uratowano Żydów najwięcej. Więc naprawdę my nie powinniśmy mieć jako wspólnota narodowa żadnych kompleksów. Wręcz powinniśmy być stawiani jako przykład do naśladowania, jako kraj, który powinien mieć powód do dumy. Gdyby to konsekwentnie pokazywać, bo my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że nie musimy nic ubarwiać. My musimy tylko pokazać prawdę. No bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, ale no niestety nasz rząd działający od 2015 roku dopiero odbudowuje to, czego nie zrobiono przez 70 lat. No jest co robić. I oczywiście ja nie chciałbym tutaj mówić za moich kolegów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych prowadzących projekt dyplomacji publicznej, czy za kolegów z Ministerstwa Kultury, czy Instytutu Pamięci Narodowej. Tam się dzieje dużo rzeczy. Ja mogę powiedzieć, że jak byłem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to robiłem wszystko, choćby aby pokazać najczytelniej dla obcokrajowców naszą historię w kontekście Światowych Dni Młodzieży. uznałem, że perspektywa przyjazdu do naszego kraju miliona młodych, interesujących, ciekawych, przyszłościowych ludzi, prawda, bo to nie są jacyś tam chuligani, tylko przyjeżdżali młodzi, szlachetni, ideowi ludzie na Światowe Dni Młodzieży, na spotkanie z Ojcem Świętym. Ludzi, którzy w przyszłości będą ważnymi politykami, dziennikarzami, będą kapłanami, będą wychowawcami. Warto w tych ludzi zainwestować. Warto doprowadzić do tego, żeby Polska, którą zobaczą, była krajem, który im się spodoba, o którym oni będą pamiętać całe życie w jak najbardziej pozytywnych aspektach i kiedy wrócą do swoich krajów, będą o Polsce wszędzie na świecie, wszak to była młodzież z całego świata, która przyjechała do Polski, o Polsce opowiadać. Dlatego wydałem wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej podręcznik pokazujący 1050-letnią historię Polski. Wszak przyjazd Ojca Świętego był też z tą rocznicą związany i Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Polsce. I ta młodzież w 9 językach obcych bardzo przystępnie, powiedziałbym znów, przepraszam za kolokwializm naszych słuchaczy, tak łopatologicznie dla obcokrajowca wyjaśnionej historii pokazaliśmy. Pół książeczki była o pierwszym tysiącleciu naszej historii, gdzie wydobywaliśmy wielkie postacie, poczynając oczywiście od świętego Jana Pawła II, czy Mikołaja Kopernika, czy Fryderyka Chopina, ale po innych wielkich świętych polskich, wielkie postacie polskie, czy święci Jacek Odrowąż, święty Stanisław Kostka, oczywiście święta Faustyna, tego typu postacie, więc znane na całym świecie, a nie zawsze kojarzone z Polską. No, myśmy robili wszystko, żeby wywalczyć utożsamienie z Polską, czy Maksymilian Kolbe, takie postacie. Chodziło o to, żeby te powszechnie znane postacie były kojarzone po powrocie do kraju z Polską. Ale też oczywiście tłumaczyliśmy właśnie z tymi aspektami, o którym mówiłem, że u nas ryzyko życia, uratowanie, że dało innych mandat, a mimo to u nas najwięcej uratowanych. Więc tego typu rzeczy, czy tak jak mówiliśmy w naszej pierwszej części rozmowy, opowieść o solidarności, o tym, czym był komunizm, czym było zwycięstwo nad komunizmem, prawda? Więc ja jeszcze raz mówię, nie opowiadajmy o solidarności jako o związku zawodowym, dlatego że związek zawodowy kojarzy się wielu ludziom na Zachodzie, w zachodnim świecie, jako związek walczący o na przykład wygodniejsze fotele w pracy, albo lepsze oświetlenie, albo dodatkową godzinę tam wolną, czyli o takie no, bardzo przyziemne rzeczy. Opowiadajmy zgodnie z prawdą o solidarności jako o 10-milionowym największym ruchu społecznym, ruchu wolnościowym w dziejach ludzkości. Tak, tak, dobrze słyszymy. W dziejach ludzkości. Nie największym ruchu wolnościowym w Europie Środkowej, nie największym ruchu wolnościowym w XX wieku, tylko na świecie i w dziejach ludzkości. Prawda, że brzmi to imponująco. Prawda, że takie czytelne przekazanie historii w sposób taki zrozumiały dla obcokrajowca sprawia, że obcokrajowiec się taką historią zainteresuje, że zapamięta ją, że zwróci na nią uwagę. Więc chcemy, tutaj o tych dokonaniach też mógłbym mówić, ale chcemy też tą wielką operację, która jest robiona, przeprowadzić wśród naszych rodaków za granicą. Ja wiem, że słucham i chcę to bardzo mocno podkreślić. No, wielu Polaków, bo tacy są słuchacze Radia Maryja, którzy już to robią, którzy są szlachetni, ideowi, już to robią. Ale chciałbym Państwu zaproponować słuchających nas za granicą, a także rodakom w kraju, którzy mają bliskich za granicą, żebyśmy zrobili to wspólnie i żebyśmy namówili kolejne osoby, które być może tego problemu jeszcze do końca nie rozumieją. Nie rozumieją skali odpowiedzialności, także tej indywidualnej za te działania. Tak jak mówiliśmy z ojcem w pierwszej części naszego spotkania, tu mówimy o skali, którą chcemy wspólnie z naszymi rodakami przeprowadzić. 20 milionów naszych rodaków za granicą. Gdyby każdy przekonał 3 nowe osoby, pokazał prawdę, dementował, nie wiem, polskie obozy koncentracyjne. Doskonale wiemy, my Polacy, że to jest całkowita nieprawda, ale chodzi o to, żeby dotrzeć z tą informacją do innych. Każdy z 20 milionów przekonuje 3 osoby. To jest skala oddziaływania 60, gigantyczna skala oddziaływania. I teraz nasi oficjalni dyplomaci robią różne rzeczy pożyteczne wreszcie, bo przed 2015 rokiem różnie z tym bywało. Teraz jest znaczna poprawa, jeszcze może ideałów niemal w wielu miejscach naprawdę jest świetnie realizowana praca. Ale to są oficjalne wypowiedzi. A tu chodzi o to, żeby każdy z nas, który ma sąsiadów, który ma znajomych w pracy, na uczelni, który ma członków rodziny, żeby się czuł odpowiedzialny za dobre imię Polski, żeby się czuł jako ambasador Polski, żeby miał tą świadomość, że na podstawie spotkania z każdym z nas inni, być może na całe życie, wyrobią sobie opinię o tym, czym jest Polska, kim są Polacy. No i to jest ogromna odpowiedzialność. I teraz zastanówmy się, jaką opinię o Polsce mają ludzie na podstawie kontaktu ze mną. Poczynając od tego, czy jestem miły, uczciwy, pracowity, no to są podstawy, ale właśnie jeszcze warto mieć tą świadomość, że musimy wychodzić ofensywnie. To znaczy mieć pewną wiedzę, którą będziemy przekazywać w sposób czytelny, zrozumiały, nieagresywny, ale skuteczny do naszych rozmówców. I stąd jest ta propozycja naszego działania. Mianowicie na stronie poświęconej Polonii, stronie naszego rządu www.polonia.gov.pl jest ogłoszony konkurs dotacyjny, na który można zgłaszać za pośrednictwem organizacji w Polsce wnioski. I tam obok takiej tradycyjnej działalności, którą my jako państwo polskie wspieramy, a więc wsparcia dla mediów polonijnych, dla edukacji polonijnej, dla organizacji polonijnych, wydarzeń różnych polonijnych i kulturalnych i innych, dla Polaków po prostu jako pomoc charytatywną, zwłaszcza dla Polaków na wschodzie i Ameryce Południowej, mamy ten nowy kierunek, którego nigdy wcześniej w działaniach polonijnych tak wyszczególnionego nie mieliśmy, a więc wspólne działania z Polakami za granicą na rzecz obrony dobrego imienia Polski, na rzecz budowy dobrego imienia Polski. I nam zależy na tym, żebyśmy my, świadomi tego, przecież dużo Polaków jest świadomych tej odpowiedzialności i to robią, żebyśmy wspólnie, nawet żeby państwo skorzystali z naszych tutaj ofert również finansowych, żeby organizować działania mające na celu uświadomienie pozostałym Polakom za granicą, jak to jest ważna sfera. A ważna jest dlatego, że ja widzę, że wszystkie poważne kraje na świecie włączają politykę polonijną państwa w swoją politykę zagraniczną. Tu chodzi o to, co to robi Rosja, to robi Francja, to robi Wielka Brytania, to robią Stany Zjednoczone, to robi Izrael. Wszystkie skuteczne, czy się zgadzamy, czy nie zgadzamy się z niektórymi krajami, ale wszystkie skuteczne, takie poważne kraje na świecie wykorzystują swoją mniejszość właśnie choćby do tego, żeby to byli ambasadorowie ich interesów, ich narracji historycznej. Jeszcze raz podkreślę, no my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że u nas wystarczy mówić tylko prawdę o historii. My nic nie musimy ubarwiać. I to jest bardzo ważne, bo pamiętajcie państwo, że od tego zależy bardzo wiele. Od tego zależą i z czym się Polska będzie kojarzyć. Od tego zależą inwestycje w Polsce, sympatia do Polski, no, bo to gra idzie o to, czy będziemy w oczach innych ludzi na świecie kojarzyć się zgodnie z prawdą, z krajem szlachetnym, który właśnie zawsze stawał po stronie dobra, który ceni wolność, pomaga słabszym, jest krajem honorowym, narodem honorowym i tak dalej, prawda? Czy będziemy obalił komunizm, a w czasie wojny zdał egzamin na piątkę czy szóstkę, czy będziemy mieli takie skojarzenie w oczach ludzi na Zachodzie, a jeszcze dodajmy, a myśmy, mówię tutaj o ludziach na Zachodzie, mimo że oni się tak szlachetnie zachowali, ich zdradzili i w imię własnego wygodnictwa ich oddaliśmy w Jałcie i myśmy mieli wygodny później plan Marszala i bogactwo i wygodę, a oni mieli straszny komunizm, więc teraz musimy im pomóc. Zobaczcie państwo, to są te wszystkie debaty o funduszach unijnych i tak dalej. Z czym się kojarzymy? Czy jakie wywołujemy emocje, tak, u innych? To, czy jakby są te argumenty, za mało dajecie do budżetu, no to siedźcie cicho. No przepraszam bardzo, ale dlaczego za mało dajemy do budżetu? Ano dlatego, że nasza gospodarka jest słabsza od waszej. Ale dlaczego jest nasza gospodarka słabsza od waszej? Ano dlatego, że mimo tego, że my się zachowaliśmy szlachetnie i lojalnie i walczyliśmy z Niemcami, nie kolaborowaliśmy i tak dalej, to wy później w Jałcie, tam Teheranie i tak dalej, Poczdamie, oddaliście nas w sowiecką strefę wpływów. Dodam jeszcze, że Polska, pomimo gigantycznych zniszczeń, jakie były na terenie Polski, miała gospodarkę w 1945 roku porównywalną do gospodarki włoskiej i bardziej rozwiniętą niż gospodarka hiszpańska. I teraz zobaczmy, co zrobiły lata komunizmu z naszą gospodarką, gdzie my dziś jesteśmy, a gdzie są tamte gospodarki i dlaczego musimy gonić, dlaczego mamy te mniejsze wpływy do unijnego budżetu. To nie znaczy, że mamy być jakoś dyskryminowani z tego powodu. Nie, wręcz kraje te bogatsze, które miały spokój przez 45 lat, kiedy my mieliśmy komunizm, powinny nas wspierać, żeby się ta jakość życia Polaków wyrównała. Prawda? Więc jeszcze raz, przebicie się z prawdą historyczną jest kluczowe w polityce dzisiejszej i polityce w przyszłości. Bo to jest gra o to, jeżeli się będziemy dobrze kojarzyć, tak jak powiedziałem, z krajem szlachetnym, to sądzę, że inwestycje w Polsce będzie większe państwo wizyt w Polsce turystycznych i tak dalej, niż uwaga, bo alternatywą jest, że będziemy się w oczach ludzi na Zachodzie, na świecie kojarzyć z krajem małym, podłym, obrzydliwym, który, nie wiem, tylko okradał mordowanych Żydów, ale w zasadzie to myśmy sami ich mordowali, bo to pewnie nie wiadomo, jacyś jeszcze byli naziści, to pewnie byli Polacy. Zresztą to jest niestety prawdziwa informacja, bo w jednym z amerykańskich uniwersytetów przeprowadzano badania wśród studentów i zapytano, kim byli naziści. I proszę wyobrazić sobie, że padło więcej odpowiedzi, że byli to Polacy, niż że byli to Niemcy. Więc naprawdę jest to, co robić. I wreszcie przechodzę, że to jest kwestia też naszego bezpieczeństwa. Bo jak państwo wiedzą, tutaj wielkie zasługi naszego rządu i pana ministra Macierewicza i pana ministra Błaszczaka i mamy obecność wojsk sojuszniczych, pana prezydenta Dudy oczywiście, mamy obecność wojsk sojuszniczych w naszym kraju, mamy obecność wojsk amerykańskich, ale drodzy państwo, znów emocje opinii publicznej, tak? Jak są kraje demokratyczne, to bardzo dużą rolę odgrywa opinia publiczna. Więc jeżeli kiedyś, za 10, 20, za 50 lat, a myślę, że odpowiedzialni politycy powinni patrzeć na to, co robią wiele lat do przodu, jakby mieć taką koncepcję przemyślaną. Wyobraźmy sobie, no nie daj Boże, że doszłoby do agresji na Polskę. Teraz trzeba Polski bronić. Artykuł 5 mówi o tym, że kraje są zobowiązane, Traktatu Północnoatlantyckiego, NATO, mówi o tym, że kraje są zobowiązane do pomocy, ale tak do końca nie precyzuje do jakiej. I teraz oczywiście wywalczyliśmy wojska amerykańskie, więc tutaj jest naprawdę dużo łatwiej, ale teraz Polska jest atakowana i trzeba wysłać posiłki do obrony Polski. I teraz jeśli będziemy się kojarzyć z krajem właśnie szlachetnym, który zawsze stawał po stronie dobra i tak dalej, uczciwym, przyjaznym, lojalnym, to prawdopodobieństwo, że opinia publiczna będzie wspierać, a przynajmniej nie będzie strasznie protestować, bo nikt nie jest chętny do wysyłania swoich dzieci na wojnę, ale że nie będzie aż tak strasznie protestować, jest dużo wyższe niż jeżeli będziemy w oczach opinii publicznej, w takiej świadomości na przykład zwykłych Amerykanów w tym wypadku, ale też innych ludzi Zachodu, jeżeli będziemy niezgodnie z prawdą, ale w ich oczach i w ich przeświadczeniu być krajem małym, podłym, obrzydliwych ludzi, którzy zawsze zdradzali, którzy tylko szabrowali, mordowali słabszych i tak dalej, byli nazistami. Tak przejaskrawiam oczywiście na potrzebę tego przykładu, ale wtedy dopiero byłyby protesty, nawet gdyby rządy chciały wysłać wojska na pomoc Polsce. A dlaczego mamy temu podłemu krajowi, który nigdy nic dobrego nie zrobił dla świata, dla historii i tak dalej, pomagać, prawda? No, drodzy państwo, to jest też gra o nasze bezpieczeństwo. Dlatego chcemy bardzo włączyć Polonię w te nasze działania. wreszcie po raz pierwszy instytucjonalnie jest pomysł na to, żeby Polonia jako partner wzięła udział w tych działaniach. I są na to pieniądze i zapraszamy Państwa na stronę www.polonia.gov.pl, żeby wspólnie to z nami robić. Jeszcze korzystając z formuły rozmów niedokończonych, to chciałbym zaproponować też, żeby dzwoniący Państwo rozważyli też może podzielenie się jakimiś skutecznymi akcjami, jakie Państwo robicie za granicą, co się udało zrobić. Na przykład była jakaś, nie wiem, artykuł o polskich obozach koncentracyjnych i może Wam się udało doprowadzić do tego, że redakcja sprostowała, przeprosiła, a jeżeli tak, to jak to zrobiliście? Może jakieś dobre pomysły Państwo macie? Może warto, wiemy, że słuchają nas inni rodacy też za granicą, może warto, żebyśmy tutaj zrobili taką burzę mózgów i się podzielili tymi pomysłami, może jakieś skuteczne pomysły na skuteczne akcje, które mogliby Polacy za granicą robić. Też zapraszam do tego typu dyskusji i obserwacji, ale zanim do tego dostąpię, to jeszcze raz mówię. My mamy szereg działań, ja mogę oczywiście o tym opowiedzieć później, mówiliśmy o tym w tej pierwszej części naszej audycji, która była o godzinie 18.15, więc nie chcę tutaj powtarzać, ale mamy szeroki zakres działań związanych z Kartą Polaka, z repatriacją naszych Polaków ze wschodu, wsparciem edukacji, no, ogromnym budżetem na Polonię. Ale chcemy działać po partnersku. Znaczy, tu mógłbym mówić długo o naszym wsparciu dla Polaków za granicą. Tak jak mówię, teraz jest ogłoszony na stronie internetowej polonia.gov.pl konkurs na działania polonijne, gdzie państwo polskie wspiera różne działania naszych Polaków i też bardzo chcemy dopuścić nowe środowiska Polonii patriotycznej, niepodległościowej, żeby tutaj też nowe, często pomijane środowiska w tym ostatnim 30-leciu mogły też być naszym partnerem, partycypować w różnych działaniach, dostawać wsparcie od państwa polskiego. Ale właśnie prosimy o trzy rzeczy. O bycie obrońcą dobrego imienia Polski, takim aktywnym ambasadorem polskości, o bycie propolskim lobbystą wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Doprowadzenie do tego, żeby decydenci kraju, w którym państwo jesteście, liczyli się z wami. Żebyście działali wspólnie, żeby na przykład, kiedy w jakimś kraju są wybory prezydenckie, parlamentarne, samorządowe, żeby Polacy działali razem i żeby Polacy tych, którzy proszą o głosy, którzy proszą o zaufanie, jako obywatele tych krajów mówili, jeśli chcesz, kandydacie, na prezydenta, na senatora, na kongresmena, na burmistrza, uzyskać poparcie mniejszości Polski, obywateli kraju, w którym jesteś, ale pochodzenia polskiego, no to prosimy cię, żebyś zrobił to, to i to. Że na przykład, jeśli chcesz, to prosimy, żeby była ulica Fryderyka Chopina i żeby napisać w wyjaśnieniu, że to jest polski kompozytor, prawda? Albo żeby była nie, ulica Warszawska, albo Krakowska, albo Kaliska, albo Leszczyńska, albo jakaś tam, żeby było skojarzenie z Polską. Prawda? Polonia wspaniale to zrobiła w Stanach Zjednoczonych, jak była wielka dyskusja w 90-tych latach o wejściu Polski do NATO. Tam udało się, to jeszcze był kongres Polonii Amerykańskiej kierowany przez pana prezesa Moskala, udało się wtedy doprowadzić do tego, że w każdym stanie, w każdym okręgu wyborczym Polacy, obywatele amerykańscy naciskali na swoich reprezentantów, na swoich senatorów, aby w Senacie poparto ideę wejścia Polski do NATO. I dzięki polskiemu lobbyingowi to się udało. Teraz przecież w ostatnich latach także wspaniały polski lobbying, jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich i mamy to i mamy wreszcie realną obecność sił sojuszniczych, a więc potencjalny agresor ma świadomość, że musiałby strzelać do żołnierzy amerykańskich, żeby wejść do Polski, więc trzy razy się zastanowi, czy to zrobi. To naprawdę gwarantuje nam bezpieczeństwo. I trzecia rzecz, o którą prosimy poza obroną dobrego imienia Polski i poza budową propolskiego lobbingu, to jest przekazanie polskości następnym pokoleniom. A więc po prostu przekazanie polskości naszym dzieciom i wnukom, którzy są za granicą. Chodzi tutaj oczywiście o konsekwentne mówienie w języku polskim w domu. Chodzi o zaprowadzenie dzieci do szkół polonijnych, do sobotnich szkółek polonijnych. Chodzi oczywiście o zaprowadzenie ich do polskiego duszpasterstwa, skorzystanie z oferty w wielu krajach, z polskiego harcerstwa. To jest coś bardzo istotnego, co jest takim nieodwracalnym elementem. To znaczy, jeśli dziecka nie nauczymy w dzieciństwie mówić po polsku za granicą, to kiedy ono dorośnie, no w zasadzie będzie to niemożliwe albo bardzo mało prawdopodobne, że uda się dorosłą osobę bardzo trudnego języka polskiego jako języka obcego nauczyć. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale to są przypadki marginalne. Więc mówienie, że jak będzie dorosły, to sobie wybierze, to jest usprawiedliwienie swojego własnego lenistwa. Bo ja mówię, że testem na, znaczy, że nauka języka polskiego dzieci to jest test na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, czy traktujemy naszą polskość na poważnie. Czy uważamy, że to jest coś ważnego w naszym życiu. Nawet jak jesteśmy na obczyźnie, prawda? Czy bycie Polakiem to jest coś ważnego w moim życiu? No jeśli tak, to najważniejszą rzeczą dla ojczyzny, którą możemy zrobić, to przekazać polskość następnemu pokoleniu. To sprawić, że nasze dziecko, nasz syn, nasza córka, nasz wnuk, nasza wnuczka też będzie Polakiem, też będzie wprowadzony w świat polskości. Bo język polski otwiera drzwi do polskiej kultury, do polskiej rodziny, do jakby komfortowego pobytu w Polsce, do poczucia przynależności do wspólnoty Polaków, ale też jest.
I o tym, panie ministrze, chcemy także porozmawiać z naszymi radiosłuchaczami, których bardzo serdecznie zapraszamy również do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria Polska dla Polaków za granicą. Temat, który podejmujemy, naszym gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Panie ministrze, dziękujemy za to wprowadzenie, ten wstęp poczyniony, który niech stanowi także taki punkt wyjścia do naszej wspólnej rozmowy, także do tej burzy mózgów, o której pan minister wspomina, aby także dzielić się tymi pomysłami, jak mówić o Polsce, jak szerzyć to dobre imię naszej ojczyzny, a wiem, że to ma fundamentalne znaczenie z różnych przyczyn, chociażby zwiększa liczbę turystów, zwiększa liczbę firm odwiedzających, osiadających w Polsce, ale także zachęca tych, którzy wyjechali z Polski do powrotu do ojczyzny. To bardzo wymierne rezultaty, dlatego też tak ważna kwestia. Ale i też te kwestie, które są również związane z Polonią, z Polakami za granicą, które leżą nam na sercu. Mamy taką sposobność, aby dzisiaj ten temat podjąć z panem ministrem. Wiemy, że za tę politykę zagraniczną w tym kontekście Polonii, Polaków odpowiada i pan prezydent, i Senat, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale i właśnie z ramienia rządu pełnomocnik do spraw Polonii i Polaków za granicą, którym jest pan minister Jan Dziedziczak. Zapraszam do współtworzenia. Numer kontaktowy do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie. 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny. Zachęcamy, zapraszamy Polonię, Polaków za granicą do tego, aby także mówić o tym, co leży wam na sercu, jakie radości, jakie trudności przeżywacie. To jakże ważne, bezcenne są właśnie te relacje bezpośrednie od was, drodzy. Do tego zachęcam, zapraszam. 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. To numer do naszej dyspozycji w ramach dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maria. My Country śpiewa Andrzej Cierniewski. Thank you.
przemierzyłem cały świat. Załatwiłem setki różnych spraw. Ciągle jednak w myślach mam miejsca, które dobrze znam, tam, gdzie zaczął się mój czas. Nigdzie tak nie pachnie maj. Odnalazłem obiecany raj. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle. Wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom. Dzień za dniem znów płynie czas. Coś się rodzi, coś umiera w nas. W sercu zawsze miłość mam do tych stron z dziecięcych lat. Wciąż powracam do nich w snach. Nigdzie tak nie pachnie maj. Odnalazłem obiecany raj. I choćbym się zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle. Wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom. Czasem życia trzeba, by zrozumieć to, że my country is my home. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle. Wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle. Wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom.
Andrzej Cierniewski w utworze My Country. 17 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Polska dla Polaków za granicą. Temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Bardzo proszę, halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nazywam się Krystian. Nazywam się Krystian i właśnie bardzo podoba mi się propagowanie wśród Polonii, do której również należę, języka polskiego.
A skąd, panie Krystianie, pan telefonuje?
Ja dzwonię z Niemiec Północnych, z okolic Hanoweru. I po prostu chciałbym to, czego troszeczkę mi brakuje, jest ustosunkowanie się do różnych dialektów z różnych regionów Polski, gdzie są korzenie rodziców, dzieci, które urodziły się w obcym kraju, nie tylko na terenie Niemiec, ale również w innych krajach, i żeby po prostu poczuły te korzenie, skąd, czy to jest Mazowsze, czy to jest czy to są górale, czy to są kaszuby, po prostu żeby również dać poczuć następnym pokoleniom korzenie tych dialektów. Jak co myśli pan o tym?
Dziękujemy panie Krystianie, pozdrawiamy i już przekazuję głos panu ministrowi, a dla pana słyszymy, że w drodze zatem szerokości i niech święty Krzysztof prowadzi bezpiecznie do celu. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.
Panie ministrze, prosimy.
Bardzo dziękuję, też oczywiście pozdrawiam pana Krystiana i wszystkich rodaków w Republice Federalnej Niemiec. Pan Krystian tu podjął jakby dwa wątki i pozwolę sobie się do nich odnieść. Pierwszy to jest bardzo ważny wątek języka polskiego i drugi element to oczywiście ta kwestia tego dialektu. Natomiast, szanowni państwo, ja wspomniałem, że obok obrony dobrego imienia Polski, bycia tym ambasadorem polskości, obok bycia propolskim lobbystą, trzecia najważniejsza rzecz, na równi z tymi dwoma pierwszymi, którą możemy zrobić dla Polski, będąc polskim patriotą za granicą, to jest przekazanie polskości naszym dzieciom i języka polskiego. Ja już wspominałem o tym w pierwszej naszej części, ale pozwolę sobie to powtórzyć, bo to jest bardzo ważne doświadczenie mojego życia. Mianowicie ja się Polonią zajmuję i Polakami za granicą od kilkunastu lat. Pisałem nawet pracę magisterską o Polakach na Wileńszczyźnie. I w związku z tym od początkowo naukowo pasjonackich, a później już jako poseł Komisji Łączności z Polakami za granicą i właśnie wiceminister spraw zagranicznych i teraz pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, spotykam się z naszymi rodakami. I w kraju, kiedy oni przyjeżdżają do Polski i ja jeżdżę do nich, i to są dziesiątki, setki, tysiące rozmów. Ja lubię drugiego człowieka, lubię poznawać jego historię, jak żyje, kim jest. I w związku z tym bardzo wiele takich osobistych rozmów, osobistych historii. I spotkałem na swojej drodze bardzo wiele osób, które wyjechały z Polski jako bardzo małe dzieci, albo które w ogóle się urodziły za granicą. I rodzice bardzo pilnowali tego, aby w domu konsekwentnie, no już jak są dwoje rodzice, no to już bezdyskusyjnie, ale nawet jak były małżeństwa mieszane, konsekwentnie ze swoim dzieckiem mówić w języku polskim. Żeby się nie bać, że na obczyźnie ono będzie źle mówić w tym języku kraju, w którym dani ludzie. Bo czasem takie były obawy, że sami nasi rodacy nagle wyjeżdżali za granicę, nie znali języka, to się wiązało z szeregiem upokorzeń. No i żeby zaoszczędzić tych upokorzeń swojemu ukochanemu dziecku, trudno się dziwić, każdy rodzic chce dla dziecka jak najlepiej, no to już pilnowali, żeby jak najmniej było tego polskiego i jak najwięcej tego języka w kraju, w którym oni mieszkają. Problem polega na tym, że taki sposób myślenia powodował, że dziecko oczywiście świetnie mówiło w języku kraju, w którym mieszkają, bo i tak by świetnie mówiło, przechodząc przez całą edukację, mając znajomych i tak dalej, ale nie mówi po polsku. No więc spotykałem wielu ludzi, którzy konsekwentnie w domu rodzice mówili z dziećmi po polsku, którzy pilnowali, aby dzieci chodziły do polskich szkół, korzystały z polskiego duszpasterstwa, harcerstwa. No i te dzieci już były dorosłe, to byli już działacze polonijni albo po prostu przedstawiciele Polonii i z setek, tysięcy rozmów. Tysięcy to nie jest żadna przesada w tym wypadku. Rozmów z takimi osobami nie spotkałem ani jednej, która żałowałaby tego, że mówi po polsku. Że rodzice w dzieciństwie przymuszali wręcz, na przykład udając, że nie rozumieją, co dziecko do nich mówi, kiedy odpowiadało im w języku obcym, a nie po polsku, którzy na przykład musieli chodzić do polskiej szkoły w sobotę. No jak to? Wszystkie inne dzieci mają wolną sobotę, a ja muszę szósty dzień w tygodniu iść do szkoły i tak dalej. Dziś nikt, nigdy z moich rozmówców nie żałował tego, że mówi po polsku. Nie żałował tego, że właśnie nie miał tej wolnej soboty, tylko chodził do polskiej szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale spotkałem także niemałą liczbę osób, które odkryły swoją polskość na pewnym etapie swojego życia, ale rodzice nie dopilnowali języka polskiego. I te osoby były bardzo niezadowolone z tego, że kiedy mogły przyswoić język polski bez żadnego wysiłku, bo dzieci, to jest sposób naturalny, malutkie dzieci uczą się płynnie języka obcego, mogą kilku się nauczyć, więc tu na zewnątrz w kraju zamieszkania socjalizacja sprawiałaby, żeby poznawały język tego kraju, w którym mieszkają, a w domu i na lekcjach polskiego poznawałyby język polski. Bez większego wysiłku znałyby świetnie dwa języki i właśnie język swoich rodziców, dziadków, swoich przodków również, czyli język polski. Więc oni wręcz mieli pretensje do swoich rodziców, że ci tego zaniedbali i że teraz są dorosłymi ludźmi, jak się jest dorosłą osobą, ma się mnóstwo obowiązków życiowych, zawodowych, nie zawsze ma się talent do języków obcych, to bardzo trudno jest się nauczyć trudnego dla osoby nieznającej polskiego języka polskiego i że tego nie dopilnowano, więc nigdy nie spotkałem osoby, która by żałowała, że mówi po polsku, a spotkałem wiele osób, które żałowały, że nie przypilnowano tego, że się mówi po polsku. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Nie nauczenie dziecka języka polskiego, a więc zamknięcie mu drogi do rodziny w Polsce, do świata polskości, kultury, do swobodnego przebywania w Polsce i czucia się w Polsce jak u siebie, jak znamy język, to się czujemy jak u siebie. To jest tak naprawdę w imię naszego lenistwa jako rodziców, dziadków, zamknięcie dziecku jakiejś drogi. Bo jak uczymy dziecka na obczyźnie języka polskiego, to mówimy tak. Możesz być obywatelem tego kraju, w którym mieszkamy. Możesz być wyłącznie, nie interesować się polskością. To już jest twoja sprawa, co zrobisz. To jest twój wybór, jak będziesz dorosły. Możesz być aktywnym Polakiem w tym kraju, w którym jesteś. Możesz wreszcie nawet przyjechać do Polski i w niej zamieszkać. Bo na przykład cię będzie denerwować polityczna poprawność, już nie do wytrzymania, prawda, ten genderyzm i tak dalej, i te wszystkie jakieś tam LGBT, a w Polsce jest normalnie, tu się będziesz lepiej czuł. Dzięki językowi polskiemu ty masz możliwość wyboru. Ja jako rodzic i dziadek ci tą możliwość dałem. A jeżeli ja cię nie nauczę języka polskiego, w imię własnego wygodnictwa i lenistwa, zamykam ci te drogi. Ty musisz być już tylko, mówię to oczywiście w cudzysłowie tylko, bo szanujemy wszystkie inne kraje, ale musisz być już tylko obywatelem tego kraju. Masz zamkniętą drogę do polskości. Dlatego, że ja w imię własnego wygodnictwa ciebie tego języka polskiego nie nauczyłem. I to jest coś bardzo ważnego, więc apeluję do wszystkich naszych słuchaczy. My z zagranicy pilnujcie nauki języka polskiego swoich dzieci. Apeluję do dziadków, do rodziny w Polsce, którzy mają bliskich za granicą. Pilnujcie tego, żeby wasze wnuki uczyły się polskiego, żeby tego dopilnowano. Ja pamiętam sprzed kilku lat taką reklamę. Nie będziemy mówić oczywiście, kogo to była reklama, ale ona to była taka opowieść o tym, że dziadek w Polsce uczy się jakichś podstawowych słówek z języka angielskiego, na przykład hi, hello, good evening, I love you, czyli cześć, dobry wieczór, kocham cię. No i przygotowuje się, jedzie do Anglii i tam otwiera mu jego syn z jakąś, prawda, panią, która jest obcokrajowcem, i mówi właśnie do tego malutkiego tam wnuczka hi, I love you i tak dalej. No oczywiście to jest takie cudowne, właśnie jakaś tam przedświąteczna reklama, ale no bijąca pustką, bo drodzy państwo, jaka jest głębia relacji, jeżeli ze swoim wnukiem będziemy umieli wymienić tylko jedno zdanie. Co mu przekażemy? Co, prawda, bo więź na przykład dziadków z dzieckiem polega na tym, że się jednak miłość, doświadczenie życiowe, przecież wielu dziadków to nauczyciele wiary, świata, prawda, duchowości, też doświadczeń z ojczyzny. Co przekażemy naszemu wnukowi? Jaką więź zbudujemy z nim, nie znając jego języka? Także to też jest pytanie do rodziców tego dziecka. Co oni robią swoim rodzicom, czyli dziadkom tego dziecka? premedytacją, czy w imię tak naprawdę nie z premedytacją, z głupoty, no, z lenistwa, bezmyślności, nie ucząc języka polskiego, odbierają możliwość głębszej relacji na linii dziadkowie wnuczek, tak?
Także język bardzo ważna sprawa.
Rzeczą. Trudno jest mówić, jeżeli mamy taką możliwość i małe dziecko w domu, trudno jest mówić, że jesteś polskim patriotą za granicą, jeśli mając dzisiaj możliwość uczenia dziecka języka polskiego, tego nie robisz. No nie. Mhm. To jest zaprzeczenie patriotyzmu. To jest najbardziej konkretna rzecz dla Polski, dla polskości, którą można zrobić za granicą, gdziekolwiek byśmy nie byli na świecie. To jest nauka języka polskiego. Możliwości jest dzisiaj bardzo dużo. Zachęcam jeszcze raz naszych słuchaczy do wejścia na stronę internetową polonia.gov.pl. Tam mi zależało na tym, żeby były wszelkie najwygodniejsze informacje.
Panie ministrze, do tej strony jeszcze powrócimy. Tak spoglądając, bardzo wielu słuchaczy naszych telefonuje i chcielibyśmy, aby też oni mogli wejść na antenę i zamienić kilka słów i poruszyć te kwestie, które leżą w sercu właśnie naszych rodaków, czy to w Polsce, czy to poza granicami kraju. Dlatego też pozwólmy kolejnym osobom, aby mogły zabrać głos. Bardzo proszę, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu, więc ja już tutaj właśnie dzisiaj obliczyłam, jestem 48 lat. No i podpisuję się pod wszystkim, co pan minister powiedział na temat przekazywania języka i ja właśnie też chcę coś dodać w tej sprawie. Mówił pan, że państwo dysponujecie pewnym budżetem, bo otóż bardzo pożyteczne są sesje dla rodziców o tym, jak przekazywać rodzinny język, mieszkając na obczyźnie. Również jak się zachowywać, kiedy jedno z rodziców nie zna polskiego. Bo wielu rodziców nie wie, jak uczyć, czy jak poprawiać dziecko. Często dzieci mówią pół na pół. W jednym zdaniu mogą być i polskie, i angielskie słowa. Często rodzice mówią do dziecka po polsku, ale dziecko odpowiada po angielsku. I wtedy ten polski u dziecka będzie już bardzo słaby, albo w ogóle wygaśnie. A anglojęzyczne dzieci często nie potrafią mówić pan i pani. I co ja zrobiłam, kiedy moja córka się urodziła, właśnie aby uniknąć tego problemu, to ze swoimi znajomymi nie przechodziłam na ty, ale zawsze rozmawiałam z nimi per pan i pani. Także moja córka miała szansę osłuchać się z tą formą i muszę przyznać, że właśnie ta metoda zaowocowała. Ale całkiem niedawno byłam właśnie na takiej jednorazowej sesji przekazywaniu języka ojczystego i właśnie dlatego dzisiaj dzwonię na antenę. I taka sesja była zorganizowana w polskiej parafii w Londynie i prowadziła ją polska nauczycielka Kasia Franas. I bardzo byłam zachwycona, ponieważ były tam cenne porady. I już na zakończenie ja dam przykład po prostu, o co chodzi, żeby słuchacze wiedzieli, o czym w ogóle ja mówię. Otóż kiedy dziecko zapomni albo nie będzie znało słowa, na przykład słowa stół, i powie: usiądziemy przy table. Table to jest stół po angielsku. To wtedy rodzic nie może tego przeoczyć, ale musi od razu poprawić i użyć to brakujące słowo stół w kilku zdaniach i równocześnie poszerzyć zasób słów. Tak, i dla przykładu, wtedy ten rodzic może odpowiedzieć do dziecka: tak, usiądziemy przy stole. Nasz stół w kuchni jest okrągły. Są też stoły kwadratowe albo biurka najczęściej są prostokątne i tak dalej. No te zdania można wymyślać, ale właśnie te metody są przekazywane na takich sesjach, którą może pan minister będzie mógł organizować, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby rodzice po prostu nauczyli się tych metod, dlatego że tylko sobotnia szkoła nie wystarczy. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że zostałam zrozumiana.
Dziękujemy, pani Beato, pozdrawiamy.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie ministrze, prosimy.
Serdecznie pozdrawiam panią Beatę. No, muszę powiedzieć, że stuprocentowo się zgadzam. Bardzo mądry, konkretny konstruktywny telefon. Ja jestem w ogóle zbudowany środowiskiem tej doświadczonej Polonii londyńskiej. Nie ukrywam, że często przyjaźnię się ale z różnymi organizacjami, ale też ze środowiskiem harcerskim, wspaniałym Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w Londynie. I na co zwracam uwagę, to jest dokładnie potwierdzenie słów pani Beaty, to znaczy świetna znajomość języka polskiego, nawet uwaga w trzecim, czwartym pokoleniu. Tam są naprawdę znakomite metody nauczania tego języka. My wspieramy nauczanie języka polskiego. Tak jak mówię, jest to jeden z głównych naszych priorytetów. Na przykład z tego ogłoszonego przez nas konkursu, którego budżet wynosi 50 milionów złotych, aż 18 milionów, to właśnie wsparcie edukacji polonijnej, bo chcemy tutaj wszelkie tego typu narzędzia wspierać i tam są naprawdę sprawdzone metody. I ja mam prośbę do pani Beaty, jakby pani była tak miła, zresztą to jest oczywiście apel też do wszystkich naszych słuchaczy, do pani Beaty prośba o przesłanie może jakichś informacji o tym kursie. My tego typu rzeczy finansujemy łącznie właśnie dokładnie z metodyką, jak zachęcać do nauczania, jak tutaj wyprowadzać z błędów, więc kto wie, czy nawet ten kurs, o którym mówi pani Beata, nie był przez nas finansowany, ale jeśli nie był, to brzmi bardzo rozsądnie i jakby pani mogła wysłać nam e-mail jakoś po naszym programie na adres polonia@kprm. KPRM, czyli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, kprm.gov.pl, a więc polonia@kprm, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.gov.pl. I też to jest apel do naszych wszystkich słuchaczy, jeżeli państwo macie jakieś pytania, obserwacje, chcielibyście prosić o jakieś wyjaśnienie, my jesteśmy do waszej dyspozycji, bo tu jest masa już teraz leżących, że tak powiem, rozwiązań, z których państwo możecie korzystać. Wspomnę, mam na tej stronie polonia.gov.pl zebrane wszystkie zarejestrowane polskie szkoły. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę miasta, w którym państwo mieszkacie i znajdziecie państwo wszystkie szkoły języka polskiego. To jest bardzo ważne dla kogoś, kto jest na przykład od niedawna w jakimś kraju i chce się zorientować, a może słucha nas dziadek, babcia, osób, których wnuki są gdzieś tam na przykład właśnie w Anglii, na obczyźnie. Wpisujemy nazwę miasta najbliższego, dużego waszych wnuków i mamy nazwę szkoły. Można zaproponować rodzicom dzieci, żeby do tej szkoły posłali dzieci, ale mamy też na tej naszej stronie wykaz wszystkich organizacji polonijnych. Też wpisujemy nazwę państwa i mamy wykaz wszystkich najważniejszych organizacji polonijnych, więc też jak jesteśmy nowi w jakimś obcym kraju, to jak najwygodniej znaleźć Polaków, a no właśnie odezwać się do jakiejś najbliższej organizacji polonijnej, oni nas już tam dalej poprowadzą. Mamy wreszcie, czego nigdy nie było w administracji publicznej, dzięki współpracy ze wspaniałym zgromadzeniem księży Chrystusowców, wykaz wszystkich mszy świętych w języku polskim na świecie. A więc również, ja to zawsze robiłem w czasie moich wyjazdów, ale to oczywiście jest przede wszystkim skierowane do rodaków za granicą. Możecie państwo wpisać nazwę swojego kraju i będziecie mieli państwo wykaz, najczęściej wykaz w ogóle z godzinami, mszy w języku polskim, duszpasterz w języku polskim. Więc to wszystko jest zebrane w jednym miejscu. Ale na przykład jest także informacja, gdzie można z jakiej pomocy skorzystać. Więc na przykład jest informacja o wsparciu edukacji polskiej za granicą. Bo na przykład nie wiem, czy państwo wiecie, że jest możliwość pozyskania podręczników do nauki języka polskiego za granicą od naszych rządowych instytucji. Jest możliwość skorzystania z lekcji, jak ktoś ma bardzo daleko do szkoły Polski, na przykład mieszka w jakimś malutkim miasteczku 300 kilometrów od najbliższego dużego miasta, gdzie jest polska szkoła. Gdzieś tam na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy takie miejsca, w różnych krajach azjatyckich i tak dalej. Także to można skorzystać z internetowej nauki języka polskiego. Oczywiście ona nigdy nie będzie tak dobra jak jak nauka na żywo, nie będzie tego procesu socjalizacji. Zresztą wszyscy o tym wiemy teraz w dobie koronawirusa, kiedy wszyscy musieliśmy się przenieść do internetu, ale takie oferty są, więc tutaj zachęcam Państwa do tego, żeby wejść na stronę polonia.gov.pl, zachęcam do tego, żeby korzystać z adresu internetowego i zadawać nam pytania na adres polonia@kprm.gov.pl, więc Panią Beatę też proszę o przesłanie informacji o tej lekcji, która była prowadzona w parafii polskiej, ale tutaj jest też kwestia właśnie tego konsekwentnego mówienia w języku polskim w domu. Całkowicie z Panią Beatą zgadzam, że sama szkoła polska nie wystarczy raz w tygodniu. Trzeba mówić w domu z dzieckiem konsekwentnie. Nie bójcie się Państwo, za granicą, na przykład w Anglii, ale też w każdym innym miejscu na świecie, dziecko będzie perfekcyjnie mówić w języku kraju, w którym jesteście, czyli na przykład w Anglii, będzie perfekcyjnie mówić po angielsku, bo skala nacisku społecznego jest taka, że o to w ogóle byśmy się nie martwili. My martwmy się o to, aby dziecko mówiło także po polsku. Mówiło i jakby wykorzystajmy czas, kiedy to będzie łatwe i naturalne. I tu jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, pewnie słuchacze dzwonią, ale to też muszę powiedzieć. Pani Beata powiedziała o bardzo ważnym rzeczy, to znaczy o wyzwaniu związanym z tym, jeżeli jest małżeństwo mieszane. Jest Polak i mieszkanka kraju, w którym dani państwo mieszkają. Jest dziecko, prawda, mieszane z takiego związku. Jest Polka i mężem jest, prawda, mieszkaniec kraju, w którym mieszkają. Tu to jest wielkie wyzwanie dla takiego rodzica i no, lekcja konsekwencji. To się da zrobić, ale trzeba być tutaj bezwzględnie konsekwentnym. Uwaga, też niestety nie ma sprawiedliwości w tej dziedzinie i tu panie mają bez porównania łatwiej. To znaczy, jeżeli jest mama Polka i tata jest mieszkańcem kraju, w którym mieszkają, no to mama ma duże szanse, jeżeli będzie konsekwentna, żeby z racji tego, że w tych pierwszych latach życia dużo więcej czasu spędza z dzieckiem niż ojciec, że nauczy dziecka języka polskiego, ale bezwzględnie wtedy musi tylko i wyłącznie po polsku rozmawiać z dzieckiem. Natomiast przed wielkim wyzwaniem stoi ojciec Polak, który ma żonę obcokrajowca, dlatego że no wiadomo, ojcowie pracują, mamy są z dziećmi tymi maleńkimi i tu jest to wielkie wyzwanie. Ja muszę powiedzieć, że znam dużo mam Polek, które swoją konsekwencją przekazały skutecznie język polski swojemu dziecku, małżeństwie mieszanym, ale ojców znam tylko kilku. A znam dużo takich ojców, którym się to nie udało. Nawet w wielu przypadkach mimo dobrych chęci, więc to jest ogromne wyzwanie i wtedy naprawdę trzeba rozpisać sobie strategię, jak wprowadzić, jak jestem ojcem Polakiem na obczyźnie, jak wprowadzić moje dziecko w jakieś polskie środowisko. Właśnie wtedy ta szkółka polska, harcerstwo, duszpasterstwo, to jest coś niezbędnego, bo sami panowie nie dacie sobie rady. Jednak tu mamy są no, bez porównania w lepszej sytuacji. No tak, takie są mamy. Mamy są kochane i mają przewagę.
A my trwamy podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja w temacie Polska dla Polaków za granicą. Naszym gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Anna z Olsztyna. Ja to prawda nie jestem, tak, nie mieszkam za granicą, ale moje dwie siostry rodzone mieszkają w Grecji i są w małżeństwach mieszanych. Jedna z sióstr dla dobra małżeństwa, dla dobra teściowa sobie tego po prostu nie życzyła i nie mówiła do dzieci po polsku i troszeczkę mamy utrudniony kontakt z moimi siostrzeńcami, ale druga siostra, która na studiach jeździła do niej tam dorabiać sobie, poznała też Greka i też wyszła za mąż za Greka i niedawno pracowała tam przez wiele lat. Niedawno urodziła 10 listopada drugą swoją córeczkę i troszkę jesteśmy przerażeni, ponieważ pracowała jako rezydentka jednej z firm turystycznych. W tym roku ta firma nie organizowała tam żadnych czasów ze względu na pandemię koronawirusa i moja siostra Katarzyna nie pracowała. I nie miała żadnych świadczeń, nie miała ubezpieczenia tam w Grecji i za poród musi zapłacić. W tej chwili ma dwójkę dzieci, mąż też nie znalazł żadnej pracy i jest bez środków do życia. Dzwoniłam, akurat tak się dzisiaj złożyło, ucieszyłam się z tej audycji, bo dzwoniłam dzisiaj do ambasady w Atenach. Jutro pani mnie w sekretariacie tam odesłała do... jutro mam zadzwonić między godziną 11 i 15 z takim zapytaniem, czy istnieje jakaś możliwość pomocy mojej siostrze, bo nie ukrywam, że jesteśmy z rodziną wielodzietną. Tutaj mam siostry tutaj jeszcze i braci i całą rodziną zrzucamy się, żeby pomóc tam tej siostrze, która teraz urodziła to dziecko. Ja biorę w szpitalu dodatkowe dyżury i wysyłam jej pieniądze, ale myślę, że to nie jest tędy droga. I chciałabym pana ministra zapytać, czy istnieje jakaś możliwość takiej pomocy i pomocy rodakom, którzy mieszkają akurat mieszkamy siostrą na Peloponezie, jedna w Kalamacie, druga w takim małym miasteczku Diawolicy. Czy pan minister podpowiedziałby mi, co można zrobić? No jeszcze jestem, ja też mam czwórkę dzieci, zostawiam te dzieci z mężem. W Polsce pod tym względem naprawdę mamy fantastyczną sytuację. Za to Panu Bogu dziękuję i teraz rządzącym, ponieważ i 500+, plus praca, plus różne rabaty, które mają rodziny wielodzietne, no żyje nam się dużo lepiej. A proszę powiedzieć mi, jak możemy, czy jest jakaś, istnieje jakaś systemowa pomoc rodakom za granicy, co możemy zrobić w takiej sytuacji?
Pani Anno, serdecznie dziękujemy za również podjęte tematy. Przekazujemy głos panu ministrowi. Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy panią Annę. Bardzo dziękujemy pani Annie za ten telefon. I tutaj ja myślę, że są dwa wątki. Tak? Pierwszy wątek, od którego pani Anna zaczęła, to znaczy ten wątek porównania drogi tych dwóch sióstr, prawda? To znaczy jedna siostra wyszła za mąż za Greka. Jak słyszeliśmy, teściowa była przeciwna temu, żeby używać języka polskiego. I teraz w zasadzie wszystko jest stracone. Tak? Dzieci dorosły. Dzieci będą na pewno Grekami. I to jest taki przykład ku przestrodze. Nie zawsze się, prawda, współmałżonkowie, ich rodziny zgadzają, ale to jest taki bardzo ważny wątek. Podkreślam, bo to jest kwestia, czy polskość jest dla nas ważna. Ale jeśli jest ważna, a zakładam, że dla naszych słuchaczy jest ważna, no to jest wątek, który trzeba bezwzględnie uzgodnić przed zawarciem ślubu, przed związaniem się z mężczyzną czy kobietą, czy mężczyźni z kobietą, prawda? Jest to jedna z rzeczy do omówienia, bo to jest troszkę taki, z całym szacunkiem, ale pytanie, czy ktoś szanuje nasze korzenie, tak? Czy ktoś szanuje to, kim jesteśmy, skąd jesteśmy i tak dalej, prawda? Więc to jest, zwłaszcza, że w Grecji jest niezwykle rozwinięte szkolnictwo polskie, I tam jest bardzo wiele propozycji. I zobaczcie Państwo, prawda, druga siostra, która już tego błędu nie zrobiła, tak, pani Katarzyna. Bardzo, bardzo taka pouczająca historia. Myślę, że dla pierwszej pani, właśnie tej, której tam teściowa protestowała, to jest bardzo bolesne, że ich dzieci nie znają polskiego. Zresztą myślę, że to w głosie i w telefonie pani Anny było słychać, prawda? Przyjeżdżają kuzyni czy siostrzeńcy, tak, siostrzeńcy do Polski i nie potrafią porozmawiać ze swoimi dziadkami, ze swoją ciocią, ze swoimi kuzynami. Oni się czują w Polsce jako w obcym kraju. Trudno jest zbudować głęboką więź z polską rodziną, znając języka. Zobaczcie Państwo, jaka to jest wielka odpowiedzialność. Nie przekazamy języka, odcinamy od Polski, łącznie z więziami międzyludzkimi. Ale tak jak powiedziałem, jak nasze dziecko, nasz wnuk zna język polski, to on przyjeżdżając do Polski, on się czuje jak u siebie w domu. Kto wie, może on tutaj w ogóle wybierze studia na przykład. Może on tutaj będzie chciał mieszkać. A co, jeżeli w kraju, w którym dotychczas mieszkają, prawda, dane osoby, to akurat jest hipotetyczny przykład, ale co, jeżeli w Grecji wybuchłaby wojna? I co? I trzeba się będzie przenieść do Polski. No dobrze, nawet mają może mieszane paszporty, ale takie osoby nie będą mogły funkcjonować tak dobrze, jakby mogły funkcjonować, gdyby znały język polski. Tak zamykamy tym ludziom drogę życia, więc to jest bardzo ważne, żeby uczyć. To jest kolejne i jakby jeszcze to dodanie, które pani Anna uczyniła, i mamy kłopot, żeby się z nimi kontaktować, jak oni tu przyjeżdżają, prawda? Jest nawet ta kwestia odcięcia tych ludzi przez nieznajomość języka polskiego od rodziny, od więzi z rodziną, od doświadczenia życiowego, jakie na przykład dziadkowie mogą przekazać. Jeśli chodzi o kwestię pomocy dla pani Katarzyny, to oczywiście my tę sprawę zbadamy. Ja bardzo bym poprosił, nie wiem, czy to pani Anna, czy pani Katarzyna, ale żeby któraś z pań napisała na ten adres polonia@kprm.gov.pl, powołała się na naszą audycję, na naszą rozmowę, i my to wszystko zbadamy, skontaktujemy się też z ambasadą w Grecji, wydziałem konsularnym, i dowiemy się, w czym jest rzecz. Oczywiście tu jest szereg pomocy. Pamiętajmy, że każdy nasz obywatel w krajach Unii Europejskiej powinien mieć dostęp do służby medycznej, dokładnie taki sam jak obywatel Grecji i tak dalej, więc ta sprawa jest dla mnie całkowicie do zbadania. Mam nadzieję, że tutaj nie było kwestii pracy na czarno, no bo to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Ale oczywiście zbadamy tę sprawę i proszę się nie krępować, i proszę do nas pisać i powołać się na tę audycję, i przyjrzymy się tej sprawie, i będziemy się kontaktować z placówką naszą w Atenach.
22:51 na zegarach, a my rozmawiamy na temat Polska dla Polaków za granicą. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Monika i dzwonię ze Szwecji. Ja tutaj się urodziłam w Szwecji i słuchając tak waszej rozmowy, to sobie myślę, że rzeczywiście nie wyobrażam sobie nie rozmawiać po polsku. I dlaczego dzwonię? No dzwonię dlatego, że chciałabym tak oficjalnie potwierdzić to wszystko, co państwo mówicie w tej audycji, że właśnie dzięki językowi człowiek staje się bardziej Polakiem, bo ja się czuję bardzo Polką, choć tu się urodziłam w Szwecji, ja tutaj wzrastałam, mam szwedzkie koleżanki, praktycznie żadnej polskiej, to widzę, że ten język polski bardzo mi dużo pomógł w odnalezieniu właśnie mojej takiej tożsamości. I przede wszystkim dziękuję za to mamie. Oczywiście tacie też, tylko że tata jak miał 11 lat, jak przyjechał do Szwecji, i on też wzrastał w tej szwedzkiej kulturze, ale dzięki Bogu rozmawia po polsku płynnie, rozmawia też płynnie po szwedzku. Mama trochę później przyjechała do Szwecji, ale była prawdziwym wojownikiem. I to też potwierdza to, co pan minister wcześniej mówił właśnie o tym, że tutaj mama prawdziwie może wojować, i nasza mama to wywojowała. Mam właśnie też dwójkę rodzeństwa, brata i siostrę, i cała nasza trójka mówi po polsku i się z tego bardzo cieszymy, bo nie tylko to, że jak ja jadę do Polski, to ja się czuję naprawdę, naprawdę w domu. Odkąd byłam dzieckiem, uwielbiałam jeździć do Polski, i później czym starsza byłam, to też uwielbiałam wyjeżdżać na wakacje do Polski, później trochę częściej w ciągu roku. Przeżywałam wszystkich świętych, to właśnie święta takie wielkie w Polsce, tutaj nie są tak obchodzone właśnie, więc różne to były sytuacje. Tak samo w pracy. Ja tutaj studiowałam, poszłam na studia i też na studiach miałam pożytek z polskiego. Później w pracy miałam pożytek z polskiego. Szwedzi czasami mnie prosili w niektórych sytuacjach, czy nie mogłabym tłumaczyć. Zdarzały się nawet sytuacje, że przyjeżdżali do nas polscy rekolekcjoniści i dzięki, jakoś tak Pan Bóg pobłogosławił, że jakoś mi udało się to przetłumaczyć na szwedzki. I to bardzo pomaga, bo Polacy mają wielki, niesamowity dostęp do YouTube'a, do różnych konferencji, katechez. No Radio Maria to jest mojej mamy uniwersytet w ogóle. Mieszka tutaj około 30 lat i codziennie słuchała Radia Maryja. I ona mówi właśnie, że bez Radia Maryja ona sobie nie wyobraża przejść tego wszystkiego, co przeszła. Bo to było też takie, to było przejście, właśnie takie, jakby to powiedzieć, cały czas jakieś wytłumaczanie się innym, dlaczego my rozmawiamy po polsku. Ja do 6. czy 5. roku życia w ogóle nie mówiłam po szwedzku. Rodzina taty, to znaczy moja ciocia, ma męża Szweda i oni bardzo często właśnie mówili, że dlaczego wy uczycie dzieci polskiego, przecież nie będą rozmawiały później po szwedzku ani po polsku. Będą takie kręcenie w prawo, w lewo, nie? No a dzisiaj jest niesamowita taka rzecz, że Bóg pobłogosławił mi właśnie, no rozmawiam płynnie po szwedzku, rozmawiam no po polsku, rozumiecie chyba, co mówię. Nie bardzo z tego się cieszę, bo jak jadę do Polski, to się mogę dogadać z babcią i z rodziną, więc z tego bardzo się cieszę. Więc myślę, że bardzo się odbiera dzieciom nie tylko korzenie i taką tożsamość Polaka, ale też wielkie możliwości w biznesie na przykład. No ja studiowałam, tak jak mówię, ekonomię międzynarodową. Później zrobiłam taką specjalizację jeszcze w marketingu. I widzę, że ten polski naprawdę, naprawdę się przydaje. To jest naprawdę ciężki język. Ja nawet podczas studii mogłam sobie wybrać wyjazd, gdziekolwiek bym chciała. I koledzy nawet się śmieli, koleżanki, że ojejku, ty do Polski jeździsz i wybierasz Kraków. No ja pojechałam do Krakowa w 2015 roku na wymianę taką półroczną i studiowałam na UEK-u, bo bardzo chciałam w Polsce pomieszkać, chociaż chwilę. I był to naprawdę niesamowity czas. Bardzo, bardzo dobrze się czułam w Polsce. Też właśnie ze względu takiej wiary, nie? Tutaj w Szwecji trochę to wszystko inaczej wygląda. Jest to bardziej ateistyczny kraj niż wierzący. No, ale tak chciałam się tylko podzielić właśnie tym. Bóg zapłać wam.
Bóg zapłać, Pani Moniko, tak rozumiemy. Bardzo dobrze Pani mówi po polsku. Wręcz nie słyszymy nawet akcentu jakiegoś gdzieś odmiennego. Dlatego gratulujemy Pani tego, że tak pięknie Pani posługuje się językiem polskim. No i przede wszystkim właśnie rodzicom. Rodzicom za to, że tak tutaj pielęgnowali to.
Bóg zapłać.
Pozdrawiamy i cieszymy się na to spotkanie na antenie radia. Panie ministrze, prosimy.
Ja też bardzo serdecznie pozdrawiam panią Monikę. Kolejny bardzo miły telefon i piękne świadectwo, takie życiowe. Przepiękne świadectwo, wzruszające. I pani Moniko, jeśli pani by miała ochotę, proszę do nas też napisać e-maila, bo jakby potrzebujemy właśnie takich młodych osób, które by opowiadały o języku polskim. Dokładnie to, co pani powiedziała, jeżeli pani by chciała gdzieś się podzielić jeszcze takim świadectwem, które by sprawiło, że młodzi rodzice by zdecydowali o pilnowaniu nauki języka polskiego swoich dzieci, to zawsze taka osoba nam się przyda. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Nisko się pani kłaniam, a jeszcze niżej się kłaniam pani rodzicom. Naprawdę zgadzam się całkowicie z ojcem, że no, cienia akcentu nawet nie było słychać w pani wypowiedzi. Piękny język polski, bogaty, naprawdę gratulacje. I pani Monika tu poruszyła też kilka takich kwestii, już nie chcę powtarzać, ale jakby kolejny dowód na to, o czym rozmawialiśmy, prawda? Nie znam osoby, która by żałowała tego już jako dorosła osoba, że pilnowano nauki języka polskiego, a znamy wiele osób, no właśnie słyszeliśmy kolejną, która jest szczęśliwa, że w ten świat polskości ją wprowadzono i że jak przyjeżdża do Polski, to się czuje jak u siebie, bo jest Polką, bo ma ku temu narzędzia w postaci języka polskiego. Też pani Monika bardzo ciekawą rzecz powiedziała o tym, że język polski też otwiera drogę do dodatkowej duchowości. Rzeczywiście, zwłaszcza na Zachodzie jest wiele krajów, które już są skrajnie zlaicyzowane, więc nie ma tego dopływu jakichś narzędzi duszpasterskich, wspólnot religijnych, duchowych, zwłaszcza młodych ludzi. Więc tak naprawdę ucząc języka polskiego, my też przyczyniamy się do tego, że nasze dziecko, będąc już nastolatkiem czy dorosłym człowiekiem, będzie miało też dodatkowe narzędzia do tego, żeby w kraju, gdzie jeszcze na szczęście ta duchowość jest łatwa do znalezienia. W każdej parafii mamy wspólnoty, różne narzędzia duszpasterskie, które są żywe, które są obecne, że to też jest narzędzie do tego. Piękna myśl i dziękuję za to świadectwo. I jeszcze jedna rzecz, drodzy Państwo. Język polski daje naszemu dziecku, jak już będzie dorosłe, przewagę nad innymi, również w tym wymiarze zawodowym. Ja zawsze mówię, aplikuje młody człowiek, albo już dorosły, już w ogóle w kwiecie życia, do pracy. Składa swój biogram, swoje CV do pracodawcy. I pracodawca mówi tak, no jest kilku aplikujących o to miejsce, prawda, kandydatów. Mówi tak, ten ma wyższe studia, ten ma wyższe studia. Tu doświadczenie takie, tu doświadczenie takie. Jesteśmy w Anglii czy tam w Stanach Zjednoczonych, tu zna angielski, tu zna angielski. Albo nawet wolę ten przykład ze Szwecji, prawda? No wiadomo, jesteśmy w Szwecji, każdy zna angielski w Szwecji. My poza szwedzkim rodzimym, no to znajomość języka angielskiego jest powszechna, więc szwedzki, no wszyscy oczywiście, angielski wszyscy. O, a tu jest jeszcze osoba, która jeszcze jeden zna język, trzeci język zna. Język polski. No to tak, tu mamy wyższe kształcenie, wyższe wyższe. Język szwedzki, 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 angielski, 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 a tu jeszcze jest ktoś, kto zna język polski. O, a nasza firma będzie inwestować w Europie Środkowej. No to odpowiedzmy sobie sami, kogo pracodawca wybierze, kto dostanie pracę, prawda? Język polski jest także właśnie tą przewagą zawodową. Wreszcie młody człowiek zdaje maturę i na maturze liczą się punkty po to, żeby dostać się później na dobre, wyważone studia. Język obcy trzeba zdać na maturze. Wybieramy język polski, który znamy od dzieciństwa, wpisujemy go jako język obcy i zdajemy go na piątkę czy na szóstkę. Dostajemy maksimum punktów, co nam umożliwia przybliżenie się do wymarzonych studiów, bo inni rówieśnicy uczą się języka obcego od dopiero jakiegoś etapu życia, a tu my swobodnie z rodzicami po polsku mówimy, odwiedzamy Polskę, no świetnie znamy język polski, dostajemy maksymalną ilość punktów i co sprawia, że to my, a nie inni dostaniemy się na wymarzone studia. Więc też rzeczywiście spójrzmy na język polski dodatkowo, poza tymi argumentami, które wcześniej wymienialiśmy, także jako pewną przewagę zawodową w życiu w przyszłości. I szanowni Państwo, jeszcze raz niskie ukłony dla Radia Maryja. Kolejny przykład na to, jak Radio Maryja jest potrzebne. I jeżeli słuchamy dzisiaj Radia Maryja, znaczy, że to jest, co, uważamy, że to jest wartościowa rozgłośnia, że ten świat wartości jest nam bliski, no to pewnie chcielibyśmy, żeby nasze dziecko i nasz wnuk też miał możliwość w przyszłości słuchania tej i tego typu rozgłośni. Bez języka polskiego takiej możliwości nie ma. Osoby, które nie znają języka polskiego, nawet którzy chcą być Polakami, ale nie znają języka polskiego, nie biorą udziału w naszej audycji, bo po prostu nie mogą jej słuchać, nie rozumieją, o czym my mówimy, prawda? Więc to jest taki dodatkowy element. Także bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon i prosimy o następny głos.
Tak, 3 minuty po 23:00. Naszym gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Bardzo proszę, halo.
Halo, halo. Szczęść Boże. Dzwoni Józef z Krakowa. Dziękuję za piękną audycję w Radiu Maryja. Ja mam rodzinę w Australii i powiem krótko. Tradycja, patriotyzm, polskość to są te słowa, które powinny być w polskich rodzinach poza, i w kraju, i poza granicami. Teraz podam przykład, jak moja rodzina mówi po polsku w domu. Ja tam byłem, też rozmawialiśmy po polsku. I dziecko, córeczka, która się tam urodziła w wieku 6 lat, ona już rozmawiała z rodzicami po polsku, ale zaczęła śpiewać i tańczyć w zespole polonijnym Kujawy. I ona od 6 roku do 28 lat, jeszcze po studiach rok śpiewała i tańczyła. Chodziła do polskiej szkoły. Skończyła Uniwersytet Sydney. Świetnie mówi po angielsku. Świetnie mówi po polsku. Rozmawiałem z nią parę dni temu telefonicznie. I to świadczy o tym, jakie są możliwości ludzkiego rozumu. To zależy od nas. Albo chcemy uczyć, albo mówimy, że się nie da. Nie. To zależy od rodziców, od dziadków, od chęci przede wszystkim. Także cieszę się, że jest taka audycja. A teraz pytanie do pana ministra. Wracamy do Europy. Dlaczego mniejszość polska w Niemczech nie ma takich samych praw jak mniejszość niemiecka w Polsce? Chodzi o dofinansowanie, chodzi o szkoły, chodzi o napisy, Dolny Śląsk. Ja jeżdżę samochodem, widzę napisy podwójne. Po polsku, pod spodem po niemiecku. Ale es ist gut, ich spreche sehr gut Deutsch, kein Problem. Ale jeżeli my dajemy Niemcom prawa w Polsce, to takie same prawa należą się polskiej mniejszości w Niemczech. Informacja dla radiosłuchaczy. Mniejszość niemiecka w Polsce liczy około 250 tysięcy, a mniejszość polska w Niemczech ponad milion. Przed wojną ich było więcej, było półtora miliona, około półtora miliona Polonusów. I trochę historii, żebyśmy też mieli świadomość. W okresie międzywojennym III Rzeszy Związek Polaków w Niemczech i mniejszość polska miała większe prawa w czasach Hitlera niż obecnie. Pytanie, panie ministrze, co się dzieje? Zasada wzajemności polega na tym, że to, co my dajemy, to również nasz sąsiad za Odry powinien robić dla naszej mniejszości polskiej. Także korzystając z okazji, że do świąt zostało nam 10 dni, Wigilię z życzenia sobie składamy. Życzę wszystkim obecnym w studio, słuchaczom w kraju poza granicami rodzinnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i żeby Chrystus błogosławił wam na cały nowy rok 2021. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pozdrawiamy pana. Prosimy, panie ministrze.
Bardzo dziękuję za piękne życzenia, nawzajem oczywiście, i za ten głos. No muszę powiedzieć, że się zgadzam. Wrócę jeszcze, znaczy tutaj ta piękna historia z Australii. Znam zespół Kujawy, bardzo zasłużony i gratulacje dla pana rodziny, że tak wspaniale córkę wychowano. Jeszcze raz potwierdzenie tego też, o czym mówiła we wcześniejszej, podczas wcześniejszego telefonu pani Monika ze Szwecji. Ona wspomniała również o tym, że do 6 roku życia dziecko mówiło w zasadzie tylko po polsku. Ja znam wiele takich historii. Tutaj pan Józef z Krakowa również o tym mówił, opisując tę rodzinę w Australii, że do 6 roku życia, do momentu pójścia do szkoły de facto, tak, wręcz dziecko głównie mówi po polsku z rodzicami. Nie bójmy się tego, bo właśnie takie głosy, o których pan Józef powiedział, że dlaczego wy tylko po polsku, przecież ta osoba nie poradzi sobie później i tak dalej, to nieprawda. Wszystkie przykłady, jakie znam, właśnie takiego konsekwentnego rozmawiania z dzieckiem po polsku, korzystania z polskich tam przedszkoli, duszpasterstw, więc świata polskości za granicą, przed rozpoczęciem normalnej edukacji już takiej publicznej w języku kraju, w którym dani ludzie są, zawsze dziecko sobie świetnie radziło, ale jakby efekt był taki, że bez najmniejszych problemów radziło sobie w kraju, w którym było, odnosiło sukcesy, ale oprócz tego świetnie mówiło w języku polskim. Więc nie bójmy się nawet takiej sytuacji, kiedy nasze małe dziecko będzie tylko mówić po polsku. To jest lepsza sytuacja na obczyźnie, jeśli dziecko będzie mówić tylko po polsku i dopiero będzie poznawać język kraju, w którym państwo jesteście, niż będzie mówić tylko tym językiem kraju, w którym państwo jesteście, a nie będzie znać polskiego. Bo jeśli będzie mówić tylko językiem kraju, w którym państwo jesteście, a nie będzie znać polskiego, pójdzie do szkoły i tak dalej, wszystko już niestety będzie dużo trudniejsze. Jeśli będzie znać język polski, zapewniam państwa, że to jest miesiąc, dwa, krótki moment w szkole, socjalizacja, rówieśnicy, nauka, podwórko i dziecko będzie perfekcyjnie mówić w obu językach. Taki będzie efekt. Myślę, że tutaj właśnie te nasze dwa ostatnie telefony, czyli pan Józef opowiadający o rodzinie z Sydney i o sukcesach tej już teraz młodej kobiety, która skończyła Uniwersytet Sydney, bardzo dobry i odnosi sukcesy, a jednocześnie do szóstego roku życia mówiła tylko po polsku na obczyźnie. I ten przykład pani Moniki ze Szwecji, wcześniejszy piękny telefon, gdzie też dokładnie ta sama historia. Ja znam osobiście też kilka takich historii. Zawsze to się dobrze kończy i że dziecko zna dwa języki dzięki temu. Więc nie bójmy się tego, że początkowo dziecko nawet będzie znało tylko język polski. A drugi wątek, który pan Józef z Krakowa poruszył, to są te relacje z Niemcami. I panie Józefie, generalnie pan ma rację, poza tutaj jednym tym, no za Hitlera Polacy tam nie mieli lepiej, bo to Hermann Göring dekretem tak zwanym Göringa wypowiedział właśnie te prawa mniejszości polskiej w Niemczech i odebrał majątek. Do dzisiaj tego majątku nie oddano i do dzisiaj nie przywrócono tych przez Göringa zabranych praw mniejszości polskiej. Więc tą drobną różnicą znaczną, ale generalnie oczywiście problem istnieje i mniejszość niemiecka w Polsce ma szereg przywilejów, od właśnie tych nazw tablic po finansowanie przez państwo polskie edukacji obywateli polskich pochodzenia niemieckiego w języku niemieckim. To jest skutek bardzo niekorzystnego traktatu polsko-niemieckiego podpisanego przez rząd pana Tadeusza Mazowieckiego i przez środowisko Unii Demokratycznej. Nie dopilnowano tych rzeczy, pozwalano przez lata stronie niemieckiej też się nie wywiązywać z i tak niedoskonałego traktatu. Strona niemiecka użyła tutaj wiele sztuczek, kruczków prawnych, mianowicie traktat jest podpisany między Polską a Republiką Federalną Niemiec, ale kiedy przychodzi do jego realizacji ze strony niemieckiej, to Niemcy mówią, że tym się zajmują landy. Niektóre landy to realizują, a niektóre tego nie realizują. Kiedy zwracamy się do partnera niemieckiego, on mówi, że to nie my, to landy. Jakie są tutaj rozwiązania? Przede wszystkim twardo stawiać tę sprawę i nareszcie w ostatnich latach rozpoczął się proces dyplomatyczny, który bardzo mocno te sprawy stawia. Oczywiście tutaj jest kwestia też różnej realizacji z naszej strony. Ja osobiście jestem zwolennikiem bardzo zdecydowanych działań, łącznie z takimi, żebyśmy może się zdecydowali, albo realizujemy ten traktat, ale to powinny robić obie strony, albo w przypadku wzajemnego dbania o mniejszość narodową, my już swoimi zasobami będziemy dbać o mniejszość polską w Niemczech, ale Niemcy w takim razie niech płacą choćby za edukację w języku niemieckim swoich obywateli, więc no, tu trzeba się zdecydować i my, strona polska podjęła tutaj działania i mam nadzieję, że w ciągu roku będziemy tutaj widzieli namacalne efekty. Także problem istnieje. Dziękuję panu Józefowi za zwrócenie uwagi i powiedzenie słuchaczom o tym problemie.
Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże, mówi Jan z Monachium, parafia świętej Moniki. Chciałbym również do audycji swoje takie, no powiedzmy, życiowe moje spostrzeżenia odnośnie języka też powiedzieć na antenie. Ja mieszkam w Niemczech już no, ponad 30 lat Nasze dzieci urodziły się już w Niemczech, w północnej części Niemiec. No i tam też do szkoły chodziły. Ale w wieku przedszkolnym, właśnie o tej edukacji chciałem dwa słowa. W wieku przedszkolnym to było rzeczywiście tak, jak tutaj szanowny pan minister wspominał, że język dzieci po prostu przyswajają sobie bardzo szybko i praktycznie bez żadnych problemów. Natomiast gorzej jest z językiem polskim, a ponieważ my z małżonką mówimy tylko po polsku i tylko z dziećmi cały czas praktycznie po polsku, w związku z tym też i język polski dla dzieci był jakimś mniejszym problemem. Natomiast w tamtym czasie, to był koniec lat 80., spotykałem również Polaków, którzy mieszkali też tam w tej okolicy i niejednokrotnie słyszałem takie zdanie, że no nie, ja muszę mówić tylko po niemiecku, bo ja się prędzej nauczę. No i dzieci też muszą raczej po niemiecku. Ja początkowo nie przywiązywałem większej wagi do takich opinii, bo sądziłem, że no cóż, każdy decyduje i każdy tak swoje dzieci, powiedzmy, kształci jak uważa i nie chciałem w to ingerować. Natomiast po kilku latach, kiedy nasze dzieci doszły do wieku takiego, powiedzmy, kilkanaście lat, kiedy już pewne sprawy tak bardziej szerzej ogarniały, okazało się, że te owe dzieci, które wśród znajomych nie mówiły po polsku, oczywiście tego języka może nie całkiem zapomniały, ale miały ogromne trudności z językiem i tutaj chciałem jeszcze raz wyrazić jakieś takie wielkie uznanie dla tego stanowiska pana ministra, że jednak ten język jest rzeczywiście taką podporą w każdej sytuacji. Ja z mojego przykładu mogę powiedzieć, kiedy bo ja będąc w Polsce ukończyłem szkołę zawodową, no i okazało się w Niemczech, że to jednak w perspektywie dalszej pracy nie jest wystarczającym wykształceniem. Zacząłem studia i kiedy się miałem, złożyłem matrykulację na wyższe uczelnie, okazało się, że mogę język polski zakwalifikować jako drugi język obcy, ponieważ w tamtym landzie Bremen dwa języki obce są jak gdyby wykładnią do podjęcia studiów. No i ja oczywiście wziąłem język polski, a ponieważ francuski był na równi z innymi, wybrałem po prostu język francuski jako drugi język obcy obowiązkowy. I tym sposobem polski język bardzo mi ułatwił sprawę. A teraz wracając do dzieci naszych, które już są poza domem, kiedy już po prostu żyją swoim życiem, okazuje się, że jednak język polski daje dużo dzieciom takiej pewności siebie, nawet w decyzjach takich osobistych. I to też jest w pewnym sensie jakimś przyczynek do tego, aby utwierdzać wszystkich innych, że jednak język polski jest bardzo ważny w przyszłym życiu. To tyle, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy pani Janie, również pozdrawiamy. Wielu łask Bożych dla pana. Panie ministrze, prosimy.
Bardzo dziękuję panu Janowi za kolejne, naprawdę piękne i takie głębokie świadectwo. Moglibyśmy tutaj powtarzać argumenty, ale myślę, że tu jest pełna zgoda. Kolejny telefon osoby, która nie żałuje tego, że jego dzieci w tym wypadku mówią po polsku. I też bardzo ciekawa rzecz, zwłaszcza dla tych z naszych słuchaczy, którzy dopiero co wyjechali za granicę, mają małe dzieci. Zobaczcie państwo, jeśli wprowadzicie dzieci w świat języka polskiego, to jest wasz pierwszy język, tak? To jeśli dzieci będą płynnie mówić po polsku, tak jak wy, drodzy państwo, to oznacza, że będziecie mogli ze swoimi dziećmi rozmawiać o najgłębszych rzeczach. Również wasi rodzice, tak, czyli dziadkowie dzieci, jeśli nie dopilnujecie języka polskiego, to dziecko będzie mówić w języku obcym oczywiście perfekcyjnie. To będzie jego pierwszy język. Nie będzie znać języka polskiego, ale pierwszy język waszego dziecka będzie językiem drugim waszym. I oczywiście taka znajomość, jak jesteśmy dorośli, uczymy się języka od zera właśnie, żeby gdzieś pojechać, pracować, to jest znajomość taka języka, która umożliwi funkcjonowanie takie na co dzień. Jak dojadę na taką ulicę, poproszę dwa hamburgery i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o jakieś głębokie rzeczy związane z wartościami, z wiarą i tak dalej, my sami sobie odetniemy możliwość kontaktu z własnym dzieckiem, tego kontaktu głębszego, szerszego, prawda, niż takie codzienne, banalne rzeczy. Bardzo piękny głos pana Jana. Oczywiście gdy pan Jan też świetnie sobie poradził w Niemczech, tak, gratulujemy, skończył studia, ale mówię o takich przypadkach teraz, aktualnej emigracji, prawda, zarobkowej. To zawsze język polski dla tych, którzy dzisiaj już jako dorośli wyjeżdżają, będzie tym pierwszym językiem. A język kraju, do którego jedziemy, będzie językiem obcym. No nigdy nie będziemy tak mówić w języku obcym, jak mówimy w naszym języku, tak? I dobrze, żebyśmy w tym naszym pierwszym języku mogli rozmawiać też o tym, co czujemy, o tym, co jest ważne, o głębokich rzeczach ze swoim dzieckiem, żeby ono nas rozumiało. Więc piękny głos, bardzo, bardzo za to dziękuję.
19 minut po 23 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Polska dla Polaków za granicą. Naszym gościem jest pan Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Bardzo proszę, halo.
I szczęść Boże. Szczęść Boże. Będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jacek z Krakowa. Witam pana ministra i ojca prowadzącego. Panie ministrze, widzieliśmy się w zeszłym roku na konwencji w Katowicach, gdzie pan premier potwierdził wolę ściągnięcia naszych rodaków z Kazachstanu, a jest ich tam dosyć dużo. I myśmy w Krakowie powołali taką fundację Sybiracy, do czego zainspirowała nas siostra Emilia Urszulanka, która jako dziecko była wywieziona na Syberię. Po wojnie jakoś udało im się wrócić do Polski, ale cały czas ma świadomość, że wielu naszych rodaków po prostu tam dalej na wschodzie jest i im się nie udało. Właśnie organizujemy taką budowę mieszkań dla tych repatriantów z Kazachstanu w ramach programu Mieszkanie Plus. I tutaj mam pytanie, czy można wykorzystać konkursy ogłoszone obecnie przez KPRM do przygotowania organizacyjnego, językowego, czyli lekcji polskiego, historii, pomocy przy składaniu wniosków, no i innej pomocy właśnie tam w Kazachstanie, bo z tego, co się orientujemy, to jest tam z tym duży problem, bo tam chyba tylko 2 godziny w tygodniu jest czynny telefon i biuro dla tych ludzi, a odległości to są takie europejskie i ci ludzie, jak się nie dodzwonią, no to na pewno nie dojadą, no bo to są straszne odległości. I więc można by tak, myślę, wykorzystać i chciałbym tutaj usłyszeć pana ministra opinię. I jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że tu na antenie nie ma za dużo czasu, ale jakby pan minister podał, powiedzmy, w jaki dzień, ewentualnie o jakiej porze można by się było do pana ministra dodzwonić i dopytać o szczegóły, to też bym był wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, panie Jacku. Pozdrawiamy. Panie ministrze, prosimy.
Bardzo dziękuję panu Jackowi za ten telefon. Jeśli ja dobrze zrozumiałem, że znaczy nasz konkurs jest, ma na celu utrzymywanie polskich szkół, polskich organizacji, polskiej kultury. Repatriacja jest pod opieką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ono realizuje projekty i cały proces przybywania naszych rodaków ze wschodu, bo zgadzam się, że to jest bardzo ważne i my jakby jako kraj w pierwszej kolejności chcemy zamiast potwierdzać, znaczy zamiast powielać błędy krajów zachodnich, które zaprosiły do swojego kraju różne osoby z różnych kręgów cywilizacyjnych, najczęściej związane z krajami, w których bywa obecne radykalne skrzydło islamskie jakieś, te ruchy takie fundamentalistyczne, te osoby poprzyjeżdżały czy do Francji, czy do Niemiec jeszcze w latach 60., 70. I pomimo tego, że takie kraje jak Niemcy czy Francja, no to bezdyskusyjnie to są kraje poważne, które realizowały politykę asymilacyjną, ale już teraz widzimy, że to się no nie do końca udało, że są islamskie dzielnice, że jest przestępczość związana z tymi środowiskami. My chcemy jako poważny kraj uczyć się na błędach, dlatego na błędach innych. Dlatego nie zgodziliśmy się na relokację islamskich imigrantów i dlatego też, aby zapewnić tutaj sprawne funkcjonowanie naszego systemu zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, w pierwszej kolejności zapraszamy osoby pochodzenia polskiego z całego świata. Ale oczywiście także, a może przede wszystkim ze wschodu, chociaż zaproszenie do Polski, jeszcze raz to podkreślam, jest skierowane do wszystkich z całego świata, więc w pierwszej kolejności to wy, rodacy na świecie, macie przywilej i możliwość przyjazdu, powrotu do Polski, bo Polska to wasz dom, który dla was czeka. To jest wasze miejsce na ziemi. Więc zapraszamy was. I oczywiście w sposób skoordynowany ściągamy naszych rodaków z Kazachstanu. Już teraz dzięki działaniom naszego rządu ilość powrotów z Kazachstanu do Polski repatriacyjnych wzrosła kilkukrotnie, nie dwa razy, tylko chyba pięć razy, jeżeli dobrze pamiętam, ale oczywiście też dodam, że te liczby są cały czas jeszcze niewystarczające. Natomiast chcemy ściągać jak najwięcej Polaków ze wschodu, również Polaków z tej bliższej części dawnych krajów Związku Sowieckiego. Tu Karta Polaka umożliwia osiedlanie się. Oczywiście zawsze ten dylemat, jeśli chodzi o bliższe tutaj dawne kresy nasze, to jest zawsze dylemat, że no, żeby wszyscy Polacy nie przyjechali do Polski, no bo ktoś tam naszego dziedzictwa też chcielibyśmy, żeby pilnował. Ale oczywiście zapraszamy. Polacy mają możliwość zamieszkania tam, gdzie chcą, jeżeli sobie będą życzyć, żeby mieszkać w Polsce, to Polska jest ich domem i ich serdecznie zapraszamy i cieszymy się, że tak dużo ich tutaj do Polski przyjeżdża, a my też pilnujemy, żeby tam kształcić elity, które będą o polskość cały czas i to nasze dziedzictwo na kresach dbać. Także tak to wygląda. Ja bym pana poprosił, jakby pan mógł mi napisać e-maila na ten adres Polonia @kprm Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.gov.pl, bo myśmy wydali jako urząd za pośrednictwem naszej rządowej fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie taką profesjonalną broszurę na temat repatriacji po rosyjsku. Ja bym chętnie panu, ja albo moi współpracownicy przesłalibyśmy panu taką broszurę w formacie PDF, w formacie taką do wydrukowania, do przesłania tym Polakom, z którymi pan ma kontakt w Kazachstanie, to myślę, że ona by bardzo pomogła, bo tam jest po prostu krok po kroku wszystko szczegółowo opisane. Oprócz tego chętnie byśmy pana pokierowali do konkretnego działu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który się dokładnie tematyką repatriacji zajmuje i prosimy pana o kontakt po prostu, żeby pan napisał czy po audycji, czy jutro jakoś, prawda, e-maila, powołując się na tę audycję i chętnie tutaj pana pokierujemy i prześlemy panu też tą broszurę dotyczącą repatriacji, już taką skierowaną do naszych rodaków tam zainteresowanych tym procesem, gdzie krok po kroku jest wszystko wyjaśnione.
27 minut po godzinie 23. Wiele telefonów jeszcze rozbrzmiewa. Niemniej jednak czas naszej audycji dobiega pomału końca. Prosimy panie ministrze o słowo podsumowania w temacie Polska dla Polaków za granicą.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę audycję i też serdecznie dziękuję ojcu prowadzącemu i ojcom za zdecydowanie się na przeprowadzenie tej audycji. Bardzo ciekawy temat i bardzo się cieszę z takiej no, licznego odzewu i pięknych świadectw i tego, że ten temat jest dla państwa tak ważny. Ja chciałbym serdecznie podziękować Radiu Maryja też za opiekę nad Polakami za granicą, nad Polonią. Przypomnę, że Radio Maryja, telewizja Trwam, ma swoje studia w Chicago, w Toronto, gdzie nadawane są programy w nocy na cały świat, właśnie kierowane do naszych rodaków za granicą. Telewizja Trwam jest nadawana za darmo z satelity na cały świat. Znam bardzo wielu naszych rodaków, którzy słuchają, zresztą to było słychać w czasie naszej audycji, te liczne telefony z całego świata, którzy słuchają Radia Maryja przez internet, oglądają telewizję Trwam przez internet. Sam byłem świadkiem odwiedzin w domach, nawet w Australii dalekiej. Odwiedziłem dom naszych rodaków, jemy miły obiad, a słyszę, że tam z kuchni przez internet właśnie dochodzi znajomy głos Radia Maryja. Bardzo ważne narzędzie kontaktu z ojczyzną to są właśnie te nasze polskie media, więc też zapraszamy do korzystania z portali internetowych radiomaria.pl czy naszdziennik.pl czy nowego portalu do profilu na Facebooku, prawda, to jest Trwam. To jest piękna też metoda komunikacji. Przypomnę, że na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej organizowane są od lat organizowane jest forum polonijne, gdzie działacze polonijni, przyjaciele Polonii z całego świata mogą debatować, a ostatnio inicjatywa studentów, absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej organizowana młodzieżowego internetowego forum polonijnego. Też polecam wyszukać to na Facebooku. Bardzo ciekawa oferta dla młodych rodaków, którzy szukają kontaktu z innymi Polakami za granicą i jeszcze wokół pewnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych, katolickich. Więc bardzo dziękuję Radiu Maryja też za tą wielką pracę na rzecz rodaków za granicą. Wszystkich Państwa zapraszam na stronę internetową pełnomocnika, gdzie staraliśmy się zebrać w sposób czytelny, więc też nie przesadzamy z ilością, ale wszelkie informacje właśnie przydatne dla naszych rodaków. Gdzie można składać wnioski? Gdzie można uzyskać pomoc? Jest oczywiście konkurs dotacyjny, o którym mówiliśmy i też zapraszamy, żeby za pośrednictwem fundacji, stowarzyszenia, instytucji kościelnej składać wnioski na pomoc. Jest naprawdę na to bardzo dużo pieniędzy. Ponad 50 milionów złotych tylko w tym konkursie. I zapraszamy do tego, żeby z nami współpracować. No, mamy przeróżne informacje, to również z dramatycznymi związane sprawami. Jest tutaj link związany z pomocą, kiedy przygotowany przez MSZ Biuro Rzecznika Praw Dziecka związany z pomocą, kiedy na przykład rozpada się niestety małżeństwo za granicą i jednym z rodziców jest Polak. Co zrobić, żeby dziecka nam nie zabrano? I tak bardzo też te wątki są na tej stronie poruszane. Więc zapraszam Państwa do kontaktu polonia.gov.pl i do pisania do nas e-maili na adres polonia@kprm.gov.pl i będziemy się starali pomagać, kierować Państwa do instytucji, które mogą udzielać pomocy, wstawiać się za Państwem. My jesteśmy tutaj do dyspozycji. Ja jako pełnomocnik i moi współpracownicy służymy Państwu. Jesteście dla nas ważnym partnerem. Polska o Was pamięta. Polska traktuje Was poważnie i możecie na swoją ojczyznę liczyć, ale my też wierzymy w Was, że nam pomożecie jako Polsce, właśnie jako obrońcy dobrego imienia Polski, jako ambasadorowie polskości, jako propolscy lobbyści, jako osoby, które przekazują polskość, język polski, polską kulturę, tradycję, historię, polską wiarę następnym pokoleniom. Więc serdecznie Wam za to dziękuję i korzystając z okazji, że już niedługo święta, więc na nadchodzące ostatnie dni Adwentu i nadchodzące święta, wielu łask Bożych, wiary, nadziei, miłości. I oczywiście zachęcam do tego, żeby korzystać z bogactwa internetu, wiedzy i też, żeby postarać się, żeby te nasze święta Bożego Narodzenia tak zorganizować, żeby tych elementów polskości, polskiej kultury i tradycji w naszych świętach było jak najwięcej. Tego Państwu życzę. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy, dziękując również za dzisiejsze spotkanie w ramach rozmów niekończonych Polska dla Polaków za granicą. Naszym gościem był pan minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Wielu łask Bożych również na ten czas posługi.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie, za świadectwa, za rozmowę, za wspólne bycie podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bóg zapłać.